Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. Z Dziejów Apostolskich. Pan natomiast, gdy zbierali się razem, pomnażał codziennie liczbę przyjmujących zbawienie. Z psalmu 118. Kamień, który nie znalazł uznania budujących, stał się głowicą węgła. Za sprawą Pana to się stało i budzi zdumienie w naszych oczach. Z pierwszego listu świętego Piotra. Jego, choć nie widzieliście, miłujcie. W Niego i teraz nie widząc, wierzcie, ciesząc się radością niewymowną i podniosłą, bo osiągacie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Z Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Pozostali zatem uczniowie powiedzieli mu: widzieliśmy Pana. Siostry i bracia, dziś ostatni dzień oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, ale ta radość z powodu Paschy, ze zmartwychwstania Chrystusa, nie może osłabnąć. Ona nieustannie będzie przybierać na sile. Będzie nam dawać coraz to nową moc, uzdalniać nas do tego, byśmy swoim życiem, swoim sercem odkrywali coraz bardziej pełnię błogosławieństwa i łaski. Znaczy, pełni nie jesteśmy w stanie odkryć, ale możemy coraz więcej przestrzeni, coraz więcej miejsca w swoim życiu robić właśnie dla Chrystusa, dla Jego działania, dla Jego błogosławieństwa. I cały okres wielkanocny, właściwie całe nasze życie, to może być nieustanne odkrywanie coraz to nowych łask. Dziś ta łaska, te łaski, to błogosławieństwo w szczególny sposób są przed nami odkryte przez potwierdzenie tej prawdy, która jest w Kościele od zawsze, od samego początku, że Bóg okazuje nam miłosierdzie, że Bóg jest Bogiem miłosiernym. Dzięki powołaniu, dzięki odkryciu i wierności temu powołaniu przez siostrę Faustynę Kowalską, dziś w szczególny sposób błogosławimy Boga, odkrywając ten przymiot miłosierdzia, ciesząc się otwartym niebem. I oczywiście nie chodzi o to, że dziś nagle Pan Bóg daje nam bardzo szczególną łaskę, którą do tej pory trzymał w zamknięciu. Przeciwnie, to my odkrywamy ciągle na nowo tę łaskę, która nieustannie jest dawana Kościołowi, która nieustannie rozlewa się na cały świat. I dziś z tym większą mocą chcemy świadczyć, chcemy krzyczeć, że Chrystus żyje, że Chrystus powstał z martwych po to, by pokazać nam, jak bardzo Bóg kocha, jak bardzo Bóg chce okazać miłosierdzie wobec wszystkich naszych grzechów, wobec każdej naszej niewierności. I w to święto miłosierdzia Bóg na nowo zaprasza nas na drogę, na której stawia nam jak drogowskazy cztery słowa, cztery teksty. Pierwszym jest króciutki fragment drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Przepiękne słowo o tym, jak zaczyna funkcjonować wspólnota Kościoła. Dopiero co Piotr wypowiedział ten pierwszy kerygmat, pierwszą homilię. 3000 osób zostało dołączonych do tych, którzy już uwierzyli Jezusowi. Oni przyjęli chrzest, oni odkryli w sobie tę ogromną ranę, której lekarzem, którą może uleczyć jedynie miłość Jezusa Chrystusa. I co się z nimi dzieje? Autor pamiętników apostolskich, jak czasami mówi się na Dzieje Apostolskie, relacjonuje, że wszyscy uczestniczyli wiernie w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Zatrzymajmy się przez moment na tych czterech fundamentach pierwszej wspólnoty. Nauka apostołów. Istotną sprawą jest wyjaśnianie słowa. Nie tyle głoszenie Ewangelii niewierzącym, ale wyjaśnianie, czyli rozjaśnianie swojego życia światłem Bożego Słowa. Karmienie się Słowem. Bo demon nie znosi blasku i światła. Diabeł chce ciemności. Dlatego nieustanne stawanie wobec Biblii, wobec Bożego Słowa, słuchanie wyjaśnień Kościoła rozjaśnia nam życie. Co więcej, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Słowo Boga jest naszym pokarmem. Każde słowo, które pochodzi z Bożych ust. Potem wspólnota, ta jedność, koinonia. W kolejnych wersach przeczytamy, że chodzi o wspólnotę życia i wspólnotę dóbr, nie tylko materialnych. W Kościele widać to łączenie, nie wymieszanie, ale łączenie, mądre łączenie tego, co duchowe i tego, co materialne. Ale wszystko pochodzi od Chrystusa. Dlatego jedność z Bogiem jest źródłem jedności, wspólnoty. I dlatego ten Kościół, Kościół tamtych wieków i Kościół dzisiejszych czasów, współczesny, ma to przekonanie, niesie w sobie tę pewność, że jest Bożą sprawą. To Bóg prowadzi, to Bóg jednoczy, to Bóg czyni nas Kościołem. To jest łaska Boga. I nie chodzi teraz o jakieś zaniedbania z naszej strony, ale o nieustanną konsultację w poddawaniu się szczerze, konkretnie Bożej woli, pytaniu tego, co jest Bożym pragnieniem i słuchaniu Kościoła. Kolejną rzeczywistością jest łamanie chleba. Posiłek to nie tylko jedzenie, to nie tylko moment zatrzymania się przy stole, żeby posilić ciało. Dla Semitów posiłek to przekonanie o poczuciu bezpieczeństwa, to pewność przyjęcia drugiego człowieka, okazja do rozmowy, do korekty własnego życia. Jeśli trzeba upominać, również upomnienie. Do tego w czasie każdego posiłku pojawiały się beraki, to znaczy ta modlitwa błogosławieństwa. Owszem, chodziło też o błogosławieństwo posiłku, o dziękczynienie Bogu, o to przekonanie, że jestem zależny od Ojca Niebieskiego i dobrze mi z tym, ale to również szansa na to, by błogosławić wspólnocie, by w tej modlitwie przed posiłkiem błogosławić sobie nawzajem, błogosławić swojej rodzinie, błogosławić tym, z którymi jesteśmy razem na posiłku. I kolejna rzecz, o której wspominają Dzieje Apostolskie, to modlitwa. Modlitwa pod przewodnictwem apostołów. Moja osobista modlitwa jest zakorzeniona w Kościele i ma być zakorzeniona w Kościele. Nie jestem sam w swojej modlitwie i nie mogę być sam na modlitwie. Ta modlitwa jest skuteczna. Kilkadziesiąt wersetów później, pod koniec czwartego rozdziału Dziejów Apostolskich, będzie konkretna modlitwa, konkretne wołanie apostołów. I zstąpi duch. Zadrży miejsce. Wszyscy zostaną wypełnieni duchem po to, by odważnie głosić. I tak, to jest właśnie zadanie Kościoła. Słuchanie słowa, nauki apostolskiej, trwanie we wspólnocie, łamanie chleba, Eucharystia i codzienność życia. I modlitwa ma mnie doprowadzić do tego miejsca, do tego bloku startowego, bym odważnie głosił Chrystusa, jeśli trzeba, również o Nim mówił. Po prostu życie z Chrystusem, życie w Chrystusie. To doświadczenie, o którym potem pisarze chrześcijańscy powiedzą, jak oni potrafią się kochać. To nieustanne zdumienie, zdziwienie wśród pogan. Jak oni umieją się kochać? Skąd oni to mają? Jaka jest reakcja Boga na takie działanie Kościoła? Ostatni werset dzisiejszego czytania mówi wyraźnie. Pan natomiast, gdy zbierali się razem, pomnażał codziennie liczbę przyjmujących zbawienia. Bóg doskonale wie, że jesteśmy jeszcze w tych środkach ostrożności, ograniczeniu liczby uczestników Eucharystii do 5 osób w nawie Kościoła, po tej drugiej stronie ołtarza. Od poniedziałku ma się to zmienić w zależności od powierzchni danej świątyni. Pewnie proboszczowie i nie tylko liczą, ile osób można zaprosić na Eucharystię. To są te zewnętrzne prawa, takie ustalenia. Ale my wiemy, że Bóg nie jest ograniczony naszym prawem, ludzkim prawem, ale dotyka serc. I nie chodzi tutaj o nieposłuszeństwo. Chodzi tutaj o odkrycie działania Bożej łaski. Skoro Biblia mówi, że Pan pomnażał codziennie liczbę przyjmujących zbawienie, gdy się Kościół zbierał na modlitwie, gdy się razem zbierał, to my jako Kościół zbierający się razem na modlitwie, również wykorzystując środki społecznego przekazu czy internet, dajemy Bogu jakby zielone światło, żeby działał, żeby pomnażała się liczba przyjmujących zbawienie. Żeby ci, którzy wierzą, którzy słuchają słowa, którzy przeżywają ogromną tęsknotę za Kościołem, byli dla innych świadkami, że tak można, że warto, że życie z Bogiem i życie w łasce jest realne i że ono jest piękne. Chwilę po tych słowach będziemy śpiewać znów fragmenty psalmu 118, kilka wersetów, między innymi 22 i 23. Kamień, który nie znalazł uznania budujących, stał się głowicą węgła. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia jest mowa o kamieniu węgielnym, kojarzonym przez nas z fundamentem. Oczywiście święty Paweł w zupełnie innym miejscu Biblii napisze o tym, że nie można położyć innego fundamentu, jak ten, który już został położony, którym jest Jezus Chrystus. Ale w psalmie 118, a również w kilku fragmentach, w kilku miejscach Nowego Testamentu, pojawia się właśnie to stwierdzenie. Głowica węgła. Nie znalazł uznania budujących wspólnotę, budujących religię. Został odrzucony, wyrzucony poza miasto, ukrzyżowany. On staje się głowicą węgła. On spaja te wszystkie ściany. On pilnuje, żeby każdy z nas rósł na świętą w Panu świątynię, rozwijał się. To jest łaska Chrystusa. Jego obecność integruje każdego z nas. Przecież pierwszym słowem, które Jezus wypowiada do apostołów, wchodząc do wieczernika, jest właśnie to: pokój wam. Ja wam daję pokój. Nie tyle bądźcie spokojni, wszystko w porządku. Ale tu chodzi właśnie o tę wewnętrzną integrację. Przeczytamy, że on zburzył mur, który rozdzielał i rozdzierał ludzkość. Jego obecność spaja, czyni jednym, jednoczy. Sprawia, że w swoim życiu możemy się czuć jak u siebie, że nie musimy ze sobą walczyć i prowadzić tych wojen między ludźmi, ale również nie musimy walczyć z samymi sobą. Mamy światło, mamy łaskę, mamy błogosławieństwo, mamy Chrystusa, który łamie nasz grzech, który zabija śmierć. I w psalmie 118 przeczytamy: za sprawą Pana to się stało i budzi zdumienie w naszych oczach. Tak, to wciąż jest prawda, która wymyka się naszemu zrozumieniu, ale całym sercem możemy ją przyjąć. Dlatego święty Piotr w swoim pierwszym liście umieszcza ten przepiękny hymn błogosławieństwa Boga, Ojca i Jezusa Chrystusa. I zachęca do radości. Choć teraz na krótko doznawać musimy smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. One nas dotykają po to, żeby próba naszej wiary okazała się bardziej wartościowa niż próba złota. I w kolejnym wersecie, już go usłyszeliśmy we wprowadzeniu, Piotr zachęca Chrystusa właśnie, Jego. Choć nie widzieliście, miłujcie. W Niego nie widząc teraz, wierzcie. Przekład Biblii Tysiąclecia, umieszczony w lekcjonarzu, używa tam trybu oznajmującego. Wy choć nie widzieliście, miłujecie Go, wy w Niego teraz przecież wierzycie. W przekładzie Biblii Pierwszego Kościoła jest to wezwanie, ten apel, krzyk wręcz apostoła Piotra, tego prostego rybaka, żebyśmy kochali, choć nie widzimy, żebyśmy wierzyli i cieszyli się radością niewymowną i podniosłą, bo osiągamy zbawienie dusz. To jest cel naszej wiary. Tak jest cel naszego życia. Zbawienie. Przyjęcie wybawienia. Przyjęcie odkupienia. Zgoda na to, że Chrystus zapłacił wszystkie moje długi, że nie jestem już dłużny Bogu. I dlatego właśnie nie chcę grzeszyć, dlatego chcę się ucieszyć, dlatego chcę kochać, dlatego chcę wierzyć i chcę to zbawienie przyjąć. Dlatego bramy miłosierdzia są dziś tak mocno otwarte. Były otwarte wczoraj i będą otwarte jutro. Ale dziś jest dla nas tak bardzo istotne, tak ważne, bo to jest dzień zbawienia. To jest szansa na przyjęcie łaski. Dlatego Tomasz potrzebował swojego dnia. Chrystus przyszedł do tych, którzy się lękali, którzy przeżywali potężny strach, paraliżujący strach. Pomimo zamkniętych drzwi wchodzi w centrum, to opustoszałe centrum życia apostołów i mówi: pokój wam. Przeżywali lęk, bali się, bo nie było nikogo, kto mógłby zająć miejsce Jezusa, kto mógłby nadać sens tym wydarzeniom, które dla nich były osobistą tragedią, nie tylko rozczarowaniem. Przecież konsekwencją śmierci Jezusa była realna możliwość ich śmierci. I właśnie wtedy, kiedy siedzieli sami, zamknięci, bezradni, w absolutnej niemocy i bezsilności, wtedy doświadczyli prawdy Bożego Słowa. Okazało się, że to rozdzierające serce przeżycie rozstania i autentyczność tęsknoty za Chrystusem jest konieczna, żeby przeżyć autentyczną radość na Jego widok. Chrystus wchodzi pomimo zamkniętych drzwi. Jego przyjście ich samych otworzyło na Boga, na miłość, na doświadczenie miłosierdzia. To spotkanie, tak relacjonuje je Jan, momentalnie zmieniło nastawienie do całej rzeczywistości. Smutek zamienił się w radość nieoczekiwaną i autentyczną. Lęk ustąpił miejsca temu pragnieniu świadectwa, które przytoczyłem we wstępie. Widzieliśmy Pana. Widzieliśmy Pana. Tomasza nie było z nimi właśnie tego wieczoru. Kiedy wrócił, od każdego ze swoich braci usłyszał: widzieliśmy Pana. On jeszcze nie dowierza. Nie jest świadkiem zmartwychwstałego. W nim samym też się nie dokonało zmartwychwstanie. Ale to nie powód, żeby Tomasza potępiać. Nas też wtedy nie było w wieczerniku i o tym już mówiłem kilkakrotnie, zarówno w komentarzach do liturgii zmartwychwstania, jak i w naszej parafii na słowie, czy w codzienniku. Nie potępiajmy Tomasza, bo jesteśmy dokładnie na jego miejscu. Nikt z nas nie przeżył na własnej skórze tego wejścia Chrystusa w wieczernik. Co więcej, przydomek Tomasza, Didymos, czyli bliźniak, o tym już też doskonale wiemy, pojawia się jakoś tak nieoczekiwanie i bez głębszego sensu, mogłoby się wydawać. Żadnej obecności bliźniaka Tomasza apostoła nie znajdziemy. Nie ma śladu. A może właśnie Jan Ewangelista chciał zaznaczyć, że każdy, kto nie siedział między apostołami w ten poranek i wieczór zmartwychwstania, nie przeżył tamtego spotkania z Chrystusem, to bliźniak Tomasza. I każdy z nas dzięki temu ma szansę, że w naszych ciemnościach, w naszych wątpliwościach może liczyć na to, co zrobił Jezus dla Tomasza. Że Jezus przyjdzie jeszcze raz, specjalnie, żeby dać dowód życia i żeby zaprosić nas do wiary. Dlatego ogromnym pocieszeniem i powodem radości jest dla mnie w ostatnich dniach właśnie wspólnota Kościoła. To, że Kościół jest tam, gdzie jest Piotr, gdzie jest papież, że Kościół odkrywa drogę Chrystusa nieustannie, nieustannie na nowo, nieustannie uczy się tej Bożej obecności, że możemy w tych dniach przeżywać jedność, nawet siebie nie widząc. Kiedy sprawujemy Eucharystię, widzimy tylko oko kamery. Nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, kto z nami uczestniczy w tej Eucharystii. Nie mamy tego bezpośredniego kontaktu. A jednak Bóg przekracza te granice i pozwala wielu naszym siostrom i braciom uczestniczyć w Eucharystii na tyle, na ile tylko się da. i daje to doświadczenie jedności ducha, tej komunii duchowej. Dlatego tak bardzo potrzebne jest to dzisiejsze słowo, byśmy na nowo odkryli ogrom łaski, ogrom miłosierdzia. Właśnie w tych czasach, w tym sporym zamęcie, którego doświadczamy wokół. Bóg przychodzi, aby dać miłosierdzie, to znaczy urodzić nas na nowo, abyśmy zasmakowali nowego życia. Siostry i bracia, modlę się o to doświadczenie dla każdego z was i życzę go wam wszystkim. Amen.
Słowo o słowie.